Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem rozmowy punkt dziewiąta jest Łukasz Mejza, radny sejmiku województwa lubuskiego, klub bezpartyjnych samorządowców. Witam serdecznie.
Dzień dobry panie redaktorze, witam Zielonogórzan w piątek.
Wczoraj pan też był w Zielonej Górze.
Oczywiście ja jestem codziennie w Zielonej Górze.
Pracuje pan w Zielonej Górze?
Zdecydowanie funkcjonuję na terenie Zielonej Góry i na terenie całego województwa lubuskiego.
A wczoraj mały urlopik na porozumienie z PSL-em w sprawie startu na wspólnej liście do Sejmu?
Ja jestem przedsiębiorcą, panie redaktorze, więc akurat tutaj mogłem sobie na to pozwolić, żeby pod palmiarnię podejść, aby podpisać unikatowe porozumienie, myślę, w skali całego kraju, no bo to, że któraś z partii rozumie, że musi się posunąć i udostępnić miejsce środowiskom obywatelskim, środowiskom samorządowym, które nie posiadają legitymacji partyjnej i, co bardzo ważne, nie będą posiadały nigdy, bo nie mam zamiaru wstępować i cały czas chcę być radnym, jeżeli wyborcy tak zadecydują, to posłem również bezpartyjnym. Także warto było się tam pojawić, warto było to porozumienie podpisać, bo myślę, że to jest duża szansa dla Lubuszan.
Porozumienie, jak wyście to w ogóle wymyślili wszystko? Jak to ma wyglądać, jeśli chodzi o start i potem, jeśli będą mandaty o funkcjonowanie? Bo chyba to wygląda w ten sposób, że na razie bezpartyjni są dogadani tylko w lubuskiem z PSL.
Bezpartyjni to był projekt, który miałem olbrzymią przyjemność współtworzyć. Cały czas w nim funkcjonuję. Myślę, że z licznymi sukcesami, ze względu na to, że udało nam się dzięki oczywiście wsparciu wyborców zmontować bardzo fajną ekipę, drużynę, która w lubuskim ma sporo do powiedzenia. Drużynę bardzo fajnych, energicznych i mądrych ludzi. A wybory parlamentarne rządzą się swoimi prawami. Dlatego nie przyjęliśmy propozycji od partii politycznych, aby gdzieś tam wchodzić po prostu na ich listy. Stwierdziliśmy, że jeżeli ktoś wyznaje podobne wartości, jeżeli ktoś chce kopać piłkę do tej samej bramki co my, no to dlaczego mamy się nie dogadać?
Trzeba. A mówi pan o PSL-u? Bo
mówię chociażby...
Dziwnie mi to brzmi.
Nie, mówię chociażby o PSL-u, dlatego że ten PSL rozumie samorząd i, co bardzo ważne, panie redaktorze, to porozumienie jest unikatowe w skali kraju właśnie dlatego, że dogadaliśmy się w lubuskiem. Ponad głowami Warszawy. Nie w tych już słynnych, zadymionych gabinetach partyjnych, tylko decyzje dotyczące lubuskiego mają być podejmowane w lubuskim. Ja nie chcę, żeby ktoś w Warszawie wykreślał inwestycje, wykreślał kierunki rozwoju dotyczące naszego regionu. Dlatego niezwykle istotne jest to, że dogadaliśmy się właśnie w województwie lubuskim, bo każdy region ma zupełnie inne potrzeby.
Ale
i te porozumienia
pan...
nie mogą być zawierane, panie redaktorze, w Warszawie.
Dogadał się pan z partią wybitnie systemową, która wieloletnie jest nazywana jako partia obrotowa. Nazywana jest też i obecna w świecie polityki odkąd się pamięta, ze stuletnią tradycją. A wy jako bezpartyjni nagle łączycie się z partią, która wybitnie kojarzona jest z systemem.
Panie redaktorze, podpisaliśmy porozumienie programowe. I ja cały czas mam takie samo zdanie o partiach politycznych. O partii
czyli
A,
jak?
O partii B, o partii C. I uważam, że im mniej partii w samorządzie, tym lepiej. I ja cały czas to będę powtarzał. I cały czas tak samo uważam. I stoję tu, gdzie stałem rok temu, stoję tu, gdzie stałem 4 i 5 lat temu, jak wchodziłem do tej polityki samorządowej. Natomiast wybory parlamentarne rządzą się swoimi prawami. Nie jesteśmy w stanie wystawić komitetu, tak jak chociażby w Niemczech wystawia CSU, tylko i wyłącznie w jakimś jednym landzie, tylko i wyłącznie w jednym województwie. Bo gdyby tak było, no to my byśmy tutaj te wybory wygrali, bo mamy potężne środowisko bezpartyjnych, mieszkańcy nam ufali, mamy świetnych ludzi, mamy autorytety samorządowe, chociażby takie jak nasz lider, prezydent Janusz Kubicki, więc ja o wynik byłbym spokojny. Natomiast niestety przepisy są takie, że jakiś pan, jeden z drugim, z trzecim decydują o tym w Warszawie, kto ma startować stąd. I mieliśmy tutaj słynnego Stefana Niesiołowskiego zsyłanego z Warszawy. Ile razy był w lubuskiem? Nie wiem. Myślę, że policzylibyśmy to na palcach jednej ręki. I podejrzewam, że do tej pory pan Stefan myli Jelenią Górę z Zieloną Górą. Ja dziękuję za takich posłów. Jeżeli możemy dogadać się regionalnie, dogadujmy się regionalnie. To jest niezwykle istotne.
Na antenie Radia Zachód mówił pan tak: w życiu nie wystartowałbym z listy Platformy Obywatelskiej, ale także pan mówił, że z żadnej formacji pan nie wystartuje, jeżeli już to stworzycie racjonalny, bezpartyjny blok w centrum. I
oczywiście.
Co tworzycie listę PSL-u?
I tworzymy?
I startując z niej wzmacniacie PSL.
Panie redaktorze, stworzyliśmy racjonalny blok w centrum. To jest właśnie Koalicja Polska, gdzie są środowiska skupione wokół Pawła Kukiza, gdzie są środowiska skupione wokół PSL-u, są środowiska skupione wokół przedsiębiorców i wokół bezpartyjnych samorządowców właśnie. I to jest to racjonalne centrum. Nie chcę, żeby o rozwoju Zielonej Góry, Gorzowa i naszych wspaniałych lubuskich miast decydował z pozycji Warszawy, czy to Grzegorz Schetyna, czy Jarosław Kaczyński. Więc jeżeli ktoś dał szansę wejścia tym środowiskom obywatelskim i środowiskom samorządowym na listę, podpisując porozumienie z lokalnymi liderami, to ja mogę tylko powiedzieć dziękuję, że w końcu obywatele mają szansę partycypować w inicjatywie wyborczej, a nie ktoś z Warszawy wrzuca swoich kumpli na listę.
Ale zna pan reguły gry, w sensie system i liczenie tych głosów i reguły Donta, które wzmacnia też całą listę i państwo wchodząc na tą listę, listę, którą jedynkę, dwójkę, to są osoby z PSL-u, Jan Świrepo na dwójce, Jolanta Fedak na jedynce. I może być tak, jeżeli w ogóle PSL zdobędzie jakikolwiek mandat w Lubuskiem, bo w zeszłych wyborach to się nie udało. Obecne sondaże również nie są dla was przychylne. Jest tak, że prognozuje się, że 5-6 mandatów dostanie Prawo i Sprawiedliwość, 5-6 dostanie Platforma i 1-2 dostanie sojusz SLD z tymi innymi partiami jak Wiosna i Razem. Czy to nie... Właściwie po co to panu? Tak zapytam może inaczej. Panie... Po co to panu wzmacniać PSL, jeżeli on się pewnie i tak nie dostanie w naszym...
Panie redaktorze, ja pamiętam jak w 2014 roku jako 23-letni chłopak, który wrócił ze studiów z Wrocławia bez pieniędzy, bez żadnych znajomości, z ostatniego miejsca inicjatywy, która nie miała racji bytu. Wystartowałem do sejmiku i dostałem się tam jako najmłodszy radny w Polsce. Nikt nie dawał szans. Każdy mówił, że ta inicjatywa skazana jest na totalną porażkę. Ostatni sondaż przed ciszą wyborczą wskazywał, że będziemy mieli 0 mandatów. Natomiast zdobyliśmy 2 mandaty, potem utworzyliśmy klub, utworzyliśmy stowarzyszenie, utworzyliśmy bardzo silną inicjatywę wyborczą i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy. I teraz jestem przekonany, że będzie tak samo. Najważniejszym sondażem będzie sondaż 13 października. I ja jestem przekonany, że mandat dla Koalicji Polskiej będzie... I chciałbym, żeby mieszkańcy naszego województwa zaufali kandydatowi bezpartyjnemu. Pyta się pan po co? Chociażby po to, żebyśmy nie byli pariasem ubogim krewnym Polski. Nasi obecni parlamentarzyści doprowadzili do tego, wszyscy, od prawa do lewa, że województwo lubuskie jest najbiedniejszym województwem w Polsce. Mamy najmniej inwestycji. Za chwilę wszyscy młodzi stąd wyjadą i staniemy się skansenem Polski. I właśnie dlatego potrzebujemy nowych, świeżych twarzy i przede wszystkim nowej energii. Bo jeżeli tam w Warszawie nie będziemy drapać i, przepraszam, zapieprzać, to nic z tego nie będzie. A kto ma zapieprzać? Ktoś, kto od 20 lat jest w polityce i żyje z tej polityki? Jak, proszę powiedzieć, panie redaktorze, o prawie gospodarczym ma stanowić ktoś, kto w życiu nie wystawił faktury? Jak rozwiązywać problemy pracowników ma ktoś, kto od 20 lat nie jest pracownikiem. My musimy mieć ludzi, którzy mają kontakt z rzeczywistością, a nie którzy są piątą kadencję w Sejmie. I myślę, że tutaj i pan, i nasi słuchacze się ze mną zgodzą. Trzeba stawiać właśnie na nowe twarze, bo te nowe twarze to jest przede wszystkim nowa nadzieja, ale także nowa energia. I nowe pomysły, idee, a świat idzie do przodu. Panie redaktorze, Polska wygląda zupełnie inaczej niż w okresie transformacji. Mamy 2019 rok. To nie jest rok 91. Jeżeli ktoś w tym roku 91 wchodził do polityki, to jest zupełnie inna rzeczywistość. A w 91 to ja się urodziłem.
Czy nie uważa pan, że, a może nie obawia się pan tego, że zostanie pan rozegrany w takim sojuszu z politykami, których nazywa pan tu z tymi kochotami, którzy się uśmiechają do pana tutaj przy okazji konferencji i zawierania sojuszu, a później może być tak jak zawsze, bo wielokrotnie okazywało się, że no właśnie, takie sojusze to nie mają przyszłości.
Panie redaktorze, ja wierzę przede wszystkim w ciężką pracę i wierzę w mądrość Lubusza. Wierzę w to, że młode pokolenie w końcu się zjednoczy i będzie chciało mieć swojego reprezentanta, bo ja naprawdę wierzę w to, że jest czas na młode pokolenie. Czas na świeże twarze i jestem przekonany, że jeżeli będziemy wystarczająco ciężko pracować, to wygramy. To wygramy. Wygrają wszyscy młodzi Lubuszanie, którzy w końcu będą mogli na kogoś zagłosować nie z zaciśniętymi zębami, nie na mniejsze zło, ale właśnie na większe dobro. Bo szczerze, ja pieprzę taką alternatywę. Ja nie chcę już mieć tej wojny polsko-polskiej. Panie redaktorze, skoczmy to. Nie, ale słowa. To trzeba nazywać rzeczy też po imieniu, panie redaktorze. I właśnie nie możemy być... Nie, ja jestem bardzo kulturalny, panie redaktorze. Chodzi tylko po prostu o to, żebyśmy w końcu się wzięli do roboty. Jeżeli pan by zamknął wszystkich polityków w jednym pomieszczeniu, każdy powiedział tak, ja chcę dobrze dla kraju. Tylko wie pan, co by się działo dalej? Nikt by nie ruszył tyłka z tego pomieszczenia, aby zacząć dla tego kraju pracować. A my chcemy po prostu ciężko pracować, podwijamy, jak widać, rękawy i bierzemy się do roboty. Właśnie najbardziej licznym sztabem w województwie lubuskim, z największą energią, jedziemy i do zobaczenia, Zielonogórzanie, w waszych domach, do zobaczenia na wydarzeniach na tak zwanym mieście. Na pewno będziemy bardzo energiczni, bardzo dynamiczni i będziemy blisko mieszkańców.
Na koniec tej polityki zapytam jeszcze o to, co zapowiadał pan wcześniej, zanim był ten sojusz z PSL-em, że macie zamiar z Kukizem razem w jednym bloku.
I idziemy.
No właśnie, a czemu nie na przykład z Maksem Kolonko albo z jakąś Konfederacją?
Panie redaktorze,
to są wybitnie antysystemowe.
Ale tu właśnie chodzi o to, żebyśmy my nie definiowali tego przez pryzmat mediów, tylko definiowali przez pryzmat tego, co kto chce zrobić i jakie ma możliwości, aby to zrobić dla kraju i dla konkretnego regionu. Paweł Kukiz to doskonale rozumie. Jest chociażby wielkim orędownikiem jednomandatowych okręgów wyborczych, które właśnie, i tutaj powtórzę, tak żeby miał pan gwarancję tego, że cały czas mam te same poglądy, że wywaliłyby te JOW-y, te właśnie tłuste partyjne koty. Nie byłoby czegoś takiego, że pan prezes daje swojemu kumplowi jedyneczkę i można w ogóle nie robić kampanii, przez 4 lata nie wychodzić do wyborców i się dostać, bo się ma jedynkę z popularnej partii. Nie, JOW-y zmusiłyby w końcu polityków do roboty. Dlatego ja też jestem wielkim zwolennikiem jednomandatowych okręgów wyborczych.
Na koniec zapytam pana właśnie o te inwestycje i o gospodarkę. Jak zrobicie wspólnie z PSL-em, jeśli uda wam się zdobyć kilka mandatów w swoim kraju?
Znaczy nie uda, to jest ciężka
więcej.
Praca. Udać to, co sugeruje, że coś spadnie z nieba. Tutaj trzeba zapieprzać.
Wypracujecie sobie mandaty, może będziecie języczkiem uwagi i znów PSL obsadzi Ministerstwo Gospodarki i co wtedy? Wiemy, co się działo, jak mówiła minister Binkowska, pili, palili, lurki palili i nic nie robili. Nie obawia pan się tego?
Nie. Bo ja wiem, że do tego ministerstwa przyjdzie Mejza i po prostu wszystkich nierobów wyrzuci przed ministerstwo. Trzeba świeżego spojrzenia, panie redaktorze. Wchodzi internet rzeczy, wchodzi 5G, wchodzi sztuczna inteligencja. To muszą być ludzie, którzy kumają, celowo używam takiego określenia, kumają tę rzeczywistość. Nie boją się tej rzeczywistości, a nie mają problem, sorry, za określenie z odblokowaniem smartfona.
Ma pan aspiracje na ministra?
Mam aspiracje do tego, żeby chociażby dla naszego regionu, który wymiera, bo młodzi ludzie wyjeżdżają, załatwić temat miedziowy. Jakbym załatwił temat miedziowy, naprawdę czułbym, że spełniłem swoją misję. I w wieku 29 lat mógłbym pójść na emeryturę polityczną, bo wiem, że załatwiłbym najważniejszą rzecz dla naszego regionu. My musimy o takich sprawach myśleć. My sobie możemy pogadać o emocjach, o tym, czy w Polsce powinien dalej funkcjonować kompromis aborcyjny, co ze związkami partnerskimi. Tylko panie redaktorze, my prawie jesteśmy rówieśnikami, reprezentujemy młode pokolenie. Ilu właśnie ludzi w naszym wieku wyjechało, dlatego że nie mamy jakichś spraw światopoglądowych załatwionych? Myślę, że żadna osoba. Natomiast miliony Polaków wyjechały w poszukiwaniu perspektyw zawodowych. I na tym się trzeba skupić. Właśnie na gospodarce, a nie za przeproszeniem na tym, żeby tylko i wyłącznie motywować swoich zwolenników. Bo lewica będzie musiała mówić to, prawica będzie musiała mówić to, a potem razem idą na wódkę. No to nie o to chodzi. My się spierajmy. Ale na tematy gospodarcze. Na tematy, które generują rozwój regionów i sprawiają, że Polacy w końcu zaczną zarabiać więcej.
Łukasz Mejza mówił do państwa właśnie w ten sposób. Radny Sejmiku Województwa Lubuskiego był moim państwa gościem. Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę.
Dziękuję panie redaktorze. Państwu życzę dobrego piątku i udanego weekendu.